Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. Jest to audycja będąca medytacją, refleksją, interpretacją liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to czwarta niedziela Wielkiego Postu. Czytania to czytanie z pierwszej księgi Samuela, rozdział 16, psalm 23. Wysłuchamy też czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, fragment rozdziału 5 i Ewangelię według świętego Jana, rozdział 9, wersety od 1 do 41. Naszym Państwa przewodnikiem po ścieżkach Słowa Bożego będzie ksiądz profesor Grzegorz Szamocki, wykładowca Biblii i Historii na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższym Seminarium Duchownym w Gdańsku. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski.
Niech nas ogarnie.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Grzegorz Szamocki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Najbliższa niedziela w Kościele będzie czwartą niedzielą Wielkiego Postu. Z pomocą czytań biblijnych Kościół przygotowuje nas do jak najlepszego przeżycia kolejnych świąt Zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Jezusa było kluczowym wydarzeniem, które potwierdza Boże panowanie nad całym stworzeniem i stanowi także fundament naszego zaufania Bogu i zdania się na Jego prowadzenie. Fragmenty Pisma Świętego wyznaczone do dzisiejszej lektury zachęcają nas do uznania tego Bożego prowadzenia i zdania się na mądrość Boga już teraz, w naszym codziennym życiu. Wsłuchajmy się zatem z uwagą w słowa Pisma Świętego, aby rozpoznać, co Bóg chce nam dziś powiedzieć i o czym chce nas dziś pouczyć. Dzisiejsze
czytanie z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela: napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida.
Dzisiejsze pierwsze starotestamentowe czytanie obejmuje opowiadanie o namaszczeniu Dawida na króla. W treści pierwszej księgi Samuela to wydarzenie stanowi początek historii dynastii Dawidowej. W tej perspektywie należy więc patrzeć na przesłanie wyrażone w opowiadaniu o namaszczeniu Dawida. Z biblijnego tekstu wynika, że nikt nie brał pod uwagę Dawida jako kandydata na króla. On sam też się za takiego nie uważał. Stał się takim jedynie na drodze nieoczekiwanego powołania Bożego. W wysłuchanym opowiadaniu w centrum uwagi jest najpierw Samuel, nadworny prorok, cieszący się zaufaniem, krytyczny doradca pierwszego króla Saula, którego zresztą wcześniej z polecenia Bożego namaścił na pierwszego króla nad Izraelem. W międzyczasie Bóg cofnął jednak życzliwość wobec Saula. W dzisiejszym czytaniu Samuel został więc posłany przez Boga do Betlejem, do rodziny Jessego, aby otworzyć przed Izraelem nowe perspektywy. Samuel mógł się obawiać, że jego działanie, namaszczenie następcy Saula, mogło zostać ocenione jako rebelia przeciwko aktualnemu władcy. Bóg miał jednak inny przedmiot troski niż Samuel. Chodziło mianowicie o to, aby Samuel namaścił na króla właściwego syna Jessego, nie najstarszego Eliaba ani innego z jego braci, tylko Dawida. Samuel sądził, że Eliab byłby odpowiedni. Bóg widział jednak inaczej. Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce, mówi nam dziś autor biblijny. W tym miejscu godne uwagi jest to, że serce w Biblii jest przede wszystkim siedliskiem rozumu, rozsądku, przemyśleń, zastanawiania się i rodzenia się zamiarów i intencji, a także chcenia i decydowania, a nie siedzibą uczuć i miłości. Jeżeli więc Bóg patrzy na serce przyszłego króla, to znaczy, że wybiera go na podstawie jego umiejętności w podejmowaniu właściwych decyzji i kompetencji do rządzenia ludem. Po tej ironicznie trochę przedstawionej prezentacji siedmiu starszych synów Jessego, wybór padł ostatecznie na najmłodszego, dosłownie najmniejszego, na Dawida, którego trzeba było najpierw sprowadzić jeszcze z pastwiska dla owiec. Cały ten bieg wydarzeń ukazany w biblijnym tekście jawi się jako klasyczna, nieoczekiwana i bajkowa historia początków. Stopniowo, od tego co małe do tego co wielkie. Dawid jako osoba wybrana przez Boga na króla był tym najbardziej odpowiednim i właściwym do tej roli. Stąd Bóg powiedział do Samuela: wstań, namaść go, to jest ten. Dawid nie został wybrany na króla ze względu na swój wygląd. Autor biblijny zaznacza jednak, że był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Chciał w ten sposób chyba powiedzieć, że Dawidowi nie brakowało nic pod względem wyglądu, w jakości wyglądu. A może autor biblijny chciał powiedzieć także to, że piękno nie jest grzechem, ale samo piękno, atrakcyjność zewnętrzna nie wystarcza. Ważne jest przede wszystkim serce. Ponadto tekst biblijny sugeruje, że Dawid był pracowity, pas owce. To było zajęcie, które uczyło i wymagało również odpowiedzialności. Na końcu naszego tekstu jest wzmianka, że od momentu namaszczenia Dawida opanował Duch Pański. Został napełniony mocą Ducha Pańskiego, tak jak to było wcześniej w przypadku Saula. Z perspektywy Bożej, nakreślonej przez biblijnego autora, mamy tutaj zatem przeniesienie władzy. Duch Pański przeszedł z Saula na Dawida. Zasadnicza myśl dobrej nowiny, która jest nam przekazana i została przypomniana w pierwszym czytaniu, sprowadza się do religijnej prawdy, że historią nie tylko biblijnego Izraela, ale całą ludzką historią z jej wszystkimi wydarzeniami kieruje Bóg. To z kolei, czego On od nas oczekuje, to posłuszne i pełne zaufania przyjęcie tej prawdy i próba zgodnego z nią życia.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. i nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnujcie je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
Drugie czytanie jest zaczerpnięte z listu do Efezjan. Autor tekstu w imieniu i z autorytetem apostoła Pawła ukazuje aktualność jego apostolskiej nauki w czasach końca I wieku po Chrystusie. Chrześcijańskie gminy i społeczności rozwijały się wówczas w niechrześcijańskim środowisku i potrzebowały nowego spojrzenia na siebie i nowego samozrozumienia. Stawiano sobie wówczas pytanie, kim jesteśmy i kim powinniśmy być, skoro nazywamy się chrześcijanami. Niegdyś byliście ciemnością. To zdanie z początku odczytanego fragmentu mogłoby pobudzać do badania życiorysów i sumień. Ale do tego właśnie całe czytanie nie zmierza. Nacisk położony jest natomiast na światło. Bóg jako światło, oświecenie i życie w świetle to przenośnie, to metafory, które są mocno zakorzenione w Starym Testamencie i dlatego też zostały przejęte i zastosowane w Nowym Testamencie. Teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jak dzieci światłości. Mówi nam dzisiaj autor listu do Efezjan, tak jak kiedyś napisał do chrześcijan w Efezie. Określenie dzieci światłości występuje często w pismach z I wieku po Chrystusie, których autorami byli gorliwi wyznawcy judaizmu, religii mojżeszowej, zamieszkujący na przykład w Qumran, osiedlu przy północno-zachodnim brzegu Morza Martwego. To określenie dzieci światłości jest rozpowszechnione także w dzisiejszej, codziennej duchowości. W tekstach biblijnych tytuł dzieci światłości nie łączy się z dobrym samopoczuciem duchowym, ale raczej z praktyką życia. Dzieci światłości to osoby, na których życiu szczególne piętno wyciska światło Jezusa, a więc Jego pouczenia i Jego Ewangelia. Dzieci światłości to ci, którzy światło, jakie przynosi Jezus, wnoszą najpierw w swoje życie, a potem rozświetlają nim rozmaite ciemności również w życiu innych i w świecie. Dzieci światłości są zatem aktywni, wnoszą światło tam, gdzie jest ciemność. Poprzez krytykowanie uczynków ciemności, których niektórzy dopuszczają się po kryjomu, autor wzywa do odrzucenia postępowania ludzi, którzy nie należą do Boga i Jego Mesjasza, Jezusa. Słowa „niegdyś byliście ciemnością” sugerują jednak, że adresaci listu, obecnie już wierzący w Chrystusa, nie tak dawno również należeli do tych, którzy pełnią uczynki ciemności. W całym odczytanym dzisiaj fragmencie listu do Efezjan nie chodzi więc o zachętę do wskazywania palcem na tych złych, pełniących uczynki ciemności, ale o wezwanie, aby samemu żyć w świetle, jakie daje Chrystus. Chodzi o wezwanie do troski o chrześcijańską tożsamość i do umocnienia się w życiowej praktyce dzieci światłości. Ponieważ adresaci listu sami stali się światłem, nie powinni, a nawet nie mogą teraz już żyć i postępować inaczej. Ostatnie zdanie dzisiejszego drugiego czytania brzmi: dlatego się mówi, zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Mamy tu do czynienia z cytatem, który nie pochodzi jednak z Pisma Świętego, lecz najprawdopodobniej z jakiejś starej liturgii chrzcielnej, może pieśni. Kandydat do chrztu tuż przed samym chrztem słyszał wezwanie do przebudzenia oraz obietnicę, że Chrystus, słońce nowego dnia, zaświeci nad nim. Można zatem podsumować, że słowa dzisiejszego czytania, kiedyś skierowane do chrześcijan nawróconych z pogaństwa, a dzisiaj do nas, są pieśnią wychwalającą łaskę Boga i równocześnie zachętą do życia godnego chrześcijan. Wszystko zatem, o czym mówi dzisiejsze drugie czytanie, a więc porzucenie czynów ciemności, życie w światłości, jaką jest Chrystus i Jego Ewangelia, to wszystko opiera się na decyzji podjęcia nowego życia w Chrystusie i przyjęcia chrztu. Do takiego życia jesteśmy dziś zachęcani na podstawie naszej deklaracji przynależności do Chrystusa, a przede wszystkim na podstawie naszej wiary w Niego.
Z Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie Jezusa zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi, ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? A rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówić sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i w pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli do Niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal.
o uzdrowieniach i cudach, takich jak uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia, Ewangelia opowiadają nie tylko po to, aby pokazać, że Jezus był Mesjaszem i dlatego mógł czynić takie cuda mocą Bożą. W każdym razie cuda nie były wystarczającym dowodem tego, że Jezus był Mesjaszem. Według starożytnych źródeł cudowni uzdrawiacze nie byli wprawdzie powszechni, ale tu i ówdzie niekiedy się pojawiali. W tamtych czasach, podobnie jak we wszystkich kulturach i religiach po dzień dzisiejszy, byli ludzie cieszący się szczególnym darem, do których inni ludzie przychodzili ze swoją nadzieją na uzdrowienie. I niektórzy rzeczywiście odzyskiwali zdrowie. Wielu z nich mogło dzięki pomocy tych uzdrowicieli rozpocząć nowe życie. Uzdrowienia dokonane przez Jezusa przyciągały z pewnością uwagę i budziły zainteresowanie. Ale one nie były wyjątkową, unikalną cechą Jezusa. Nie były czymś typowym tylko dla Jezusa. Co zatem chciał i chce powiedzieć ewangelista czytelnikom i słuchaczom tego fragmentu jego Ewangelii, który przed chwilą został odczytany i wysłuchany przez nas? Odczytany tekst jest zaczerpnięty z 9 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Słyszeliśmy najpierw o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, potem były dialogi w formie przesłuchania, a na końcu była wzmianka o spotkaniu Jezusa z uzdrowionym, który z uzdrowionego stał się wierzącym. Dla zrozumienia wymowy całego opowiadania godny uwagi jest fakt, że opisane wydarzenie miało miejsce w okresie pomiędzy dwoma ważnymi żydowskimi świętami, mianowicie świętem namiotów i świętem Chanuka, czyli poświęcenia świątyni, zwanym też świętem światła. Pierwsze z tych świąt upamiętnia mieszkanie Izraelitów w szałasach i namiotach podczas wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej. Święto Chanuka z kolei jest obchodzone na pamiątkę ponownego poświęcenia świątyni jerozolimskiej po skutecznym zakończeniu powstania machabejskiego w roku 165 przed Chrystusem. Obydwa święta są bardzo radosne, a w ich obchodach, w liturgii tych obchodów, wielką rolę odgrywa światło i jego symbolika. Nasz dzisiejszy tekst rozpoczyna się od wzmianki o pytaniu uczniów o grzech, który miałby ściągnąć nieszczęście ślepoty na spotkanego człowieka. To pytanie odzwierciedla stary pogląd, że choroba jest elementem Bożej odpłaty i kary za grzeszne postępowanie. Jezus dystansuje się jednak wyraźnie od takiego myślenia, od takiego poglądu. Chodzi bowiem o to, że w dziełach Jezusa dla dobra ludzi, a więc także w dokonywanych przez Niego uzdrowieniach, mają się objawić sprawy i dzieła Boga. Pytanie o winę, która miałaby ściągnąć ślepotę, było więc błędne. Bóg chce być po prostu widzialny i zobaczony, dostrzeżony przez każdego człowieka. I w tym względzie Jezus, także przez uzdrowienie niewidomego, odgrywa bardzo ważną rolę. Dlatego też powiedział o sobie, że jest światłością świata. Opisane w Ewangelii uzdrowienie miało miejsce przy sadzawce Siloe. Warto zatem zwrócić uwagę na to, że jednym z rytuałów wspomnianego święta namiotów była uroczysta procesja urządzana codziennie przez 7 świątecznych dni. Procesja ze złotym kielichem pełnym wody zaczerpniętej właśnie z sadzawki Siloe, a potem wylewanej jako ofiara w świątyni. Nazwa sadzawki jest tłumaczona przez ewangelistę jako posłany. Pierwotnie bowiem odnosiła się do mierzącego ponad 500 metrów podziemnego tunelu wykopanego jeszcze za króla Ezechiasza w 8 wieku przed Chrystusem, tunelu, który doprowadzał wodę, inaczej posyłał wodę ze źródła do zbiornika, do basenu znajdującego się na południowym krańcu ówczesnej Jerozolimy, czyli ze źródła do sadzawki. Ewangelista nawiązał do znaczenia tej nazwy, wskazując w ten sposób na Jezusa jako tego, który został posłany przez Boga. W czasie trwania święta namiotów w nocy zapalano w świątyni wielkie świeczniki. Mędrcy izraelscy mówili, że to światło oświetlało całe miasto i w dodatku tak jasno, że można było przy nim przesiewać pszenicę. Te słowa znajdujemy w Talmudzie Jerozolimskim. Według Ewangelisty właśnie w tle tych świątecznych rytuałów Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. Ewangelista przedstawia Jezusa w pewnym sensie jako wypełnienie żydowskiego cyklu świątecznego, jako spełnienie nadziei i radości związanych z przeżywaniem tych świąt. Większość faryzeuszy odrzucała jednak ideę czy wyobrażenie, że czyny Jezusa objawiają dzieła Boże. Ich argumentem było to, że Jezus otworzył oczy niewidomemu w szabat, a więc grzeszył. Uczynił w tym celu błoto ze śliny. Mieszanie zaś piasku ze śliną było w szabat niedozwolone. Jezus, czyniąc to, naruszył zatem spoczynek szabatowy i popełnił grzech. Był grzesznikiem. Takiej opinii sprzeciwiał się jednak sam uzdrowiony ze ślepoty, gdy odpowiadając faryzeuszom stwierdził wyraźnie: Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Uzdrowiony człowiek stopniowo, krok po kroku, coraz bardziej wiązał się z Jezusem, przyłączał się do Jezusa. Opowiadanie kończy się, gdy ten człowiek widzi Jezusa i wyznaje wiarę w Niego. Jezus otworzył mu oczy, a on, widząc oczami, widział także sercem i umysłem. Ostatecznie uwierzył w Jezusa posłanego, który jest światłem świata, człowieka, przez którego zostały objawione dzieła Boże. Dzisiejszy fragment Ewangelii Janowej w opowiadaniu o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia pokazuje drogę wiary i niewiary w Jezusa. Drogę wiary na przykładzie człowieka uzdrowionego, a drogę niewiary na przykładzie niektórych faryzeuszów. Z tej Ewangelii płynie jasne przesłanie także dla nas. Jezus chce wszystkim ludziom otworzyć oczy, aby mogli poznać, że On jest światłem świata. Drodzy słuchacze Radia Maryja, cały świat przeżywa aktualnie trudne chwile i dni, niełatwy czas. Wirusowa epidemia z jej skutkami, niejednokrotnie tragicznymi, utraty życia, problemów gospodarczych i ekonomicznych. Rodzi niepokój, strach, a czasami przerażenie. Jak długo to jeszcze potrwa? Jak się to wszystko skończy? Te pytania są dzisiaj stawiane. Na ogół pozostają one jednak bez konkretnej odpowiedzi. Jako ludzie wierzący w Boga, jako chrześcijanie, szukamy pokrzepienia w słowach Bożych zapisanych w Biblii. We fragmentach tej księgi, które czytamy w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, możemy dostrzec dobrą nowinę także na obecny czas. Starotestamentowe opowiadanie o namaszczeniu Dawida na króla wzywa nas do zaufania, że również tą naszą dzisiejszą historią z wydarzeniami, których sens może być dla nas zakryty, również tą historią kieruje dobry Bóg. Fragment z listu do Efezjan zachęca nas natomiast do trwania w chrześcijańskiej wierze i w życiu zgodnym z Ewangelią i z przykazaniami, do praktykowania miłości poprzez wykazanie odpowiedzialności za swój los, los innych ludzi i świata. W opisanej przez Ewangelię scenie uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia Jezus stawia siebie wobec ludzkiej niemożliwości dokładnego wyjaśnienia wszystkiego, biegu wszystkich rzeczy. Niektóre sprawy pozostają niemożliwe do ogarnięcia ludzkim umysłem. W takich sytuacjach cenna, wartościowa jest umiejętność zaufania i odwaga do złożenia swojego losu w ręce Boga. Jeżeli jest niewidomy, to kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Uczniowie pytali Jezusa. Dzisiaj niektórzy mogą pytać, kto zgrzeszył, że pojawił się koronawirus. Niektórzy chcieliby już może wskazać winnych. Idąc jednak za pouczeniem dzisiejszej Ewangelii, tego rodzaju pytanie i myślenie nie ma uzasadnienia. Jest błędne. Bóg, który kieruje całym światem, może to czynić w inny sposób, niż byśmy oczekiwali. On może mieć w tym zakresie, i często ma, inne niż my priorytety i koncepcje. Jako wierzącym w Jezusa Chrystusa pozostaje nam zaufanie Bogu i trwanie w wierze, że to On prowadzi nas przez życie i czyni to w sposób właściwy, bo nas kocha i chce naszego wiecznego dobra. O tym właśnie mówią nam i do takiej postawy nas zachęcają biblijne czytania mszalne z czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Końcowym podsumowaniem naszego dzisiejszego rozważania może być treść psalmu międzylekcyjnego, którym w czwartą niedzielę Wielkiego Postu jest akurat psalm 23. Oczytam może jego część. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Stół dla mnie zastawiasz, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Drodzy radiosłuchacze, nasz Bóg i nasz Pan prowadzi nas przez życie. W to mamy mocno wierzyć. Nawet jeżeli trzeba nam przechodzić przez ciemną dolinę, On jest przy nas. Jego dobroć i łaska idą z nami, jak dwaj towarzysze podróży. Tego mamy być pewni. Idą z nami przez wszystkie dni, aż dojdziemy do domu Pana.
Naszym przewodnikiem w audycji Szukając Słowa Bożego po ścieżkach liturgii Słowa najbliższej niedzieli, czwartej niedzieli Wielkiego Postu, jest ksiądz profesor Grzegorz Szamocki, wykładowca Biblii, historii zarówno na Uniwersytecie Gdańskim, jak i Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Gdańskiej. Ksiądz profesor jest już z nami na łączach. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji. Pytania, spostrzeżenia związane z liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca i ojca wyjaśniającego księdza.
Księdza profesora. Kto profesora, do nas telefonuje?
Tak? Teresa.
Prosimy.
Ja tak może chciałam po prostu się odnieść, że ten czas właśnie, jaki teraz mamy, to jest taka jakby łaska dla nas. No i na pewno jest łaska. I ja na przykład bardzo z tego skorzystałam i korzystam, bo mogę właśnie na adoracji trwać 2 godziny i to jest naprawdę taka piękna sprawa, że wcześniej, że tak się na Eucharystię chodziło, prawda, tylko ta godzinka, a teraz jest taki czas zadumy, takiego zawierzenia Panu Jezusowi i właśnie oddania się Jemu bezgraniczną opiekę, bo przecież wiadomo, że jeżeli nie pójdziemy do Kościoła, do Pana Boga, to do kogo pójdziemy? A jeżeli nie zwrócimy się do Niego, no to miejsce Jego zajmie ktoś inny, ten zły. Także bardzo dziękuję właśnie za te słowa, które ksiądz nam wyjaśniał i pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Tereso, z Panem Bogiem. Prosimy, ksiądz profesor Grzegorz Szamocki.
Bardzo dziękuję za te słowa Pani Teresie. No rzeczywiście ten czas, który mamy, to jest z jednej strony bardzo trudny, ale z drugiej strony, jak każde trudne doświadczenie, też i buduje nas. Tak więc to jest doświadczenie takie budujące. Czas, który rzeczywiście możemy wykorzystać na refleksję, na zadumę, na przemyślenie i może swojego życia i swojej relacji z Bogiem, może troszeczkę inaczej niż to czyniliśmy w innych latach, także w Wielkim Poście. Także na pewno każdy czas, który dany jest nam przez Boga, jest na pewno czasem do wykorzystania i do zastanowienia się tego nad tym, co Bóg nam daje w tym czasie i jak my ten czas możemy wykorzystać dla naszego dobra.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Szukając Słowa Bożego, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, księże profesorze, Jan Zeskiewicz dzwonił, udało mi się dodzwonić. Ja akurat, może ksiądz profesor się nie zgodzi z tym, bo ksiądz zadał pytanie, no kto by dzisiaj był winien, szukamy winnych za koronawirusa. Ja bym posłużył się taką moją oceną. Winny jest kulturowa, rewolucja kulturowa marksistowska, lewica, która tak nas już podprowadziła do tego stanu, że odeszliśmy, no większość, można powiedzieć, Europa odeszła od Pana Boga. Gdzie jest Europa, Pan Bóg Twój? To właśnie jest konsekwencją, moim zdaniem, tego, co w tej chwili przeżywamy, tego zagrożenia. Ja jestem już trochę starszej daty i w moich przesłaniach tak do dziadków, do rodziców, to się kiedyś mówiło tak, że psu na Pana Boga wolno, może szczekać Pan przy pies, ale gryźć go nie wolno. Także moim zdaniem już za dużo jest tego podgryzania Pana Boga, za profanacji najświętszych sakramentów i zapanowania nad tym, żeby człowiek był panem tej ziemi, bo świat jest coraz bardziej mądrzejszy, ale nie lepszy.
Dziękuję, Panie Janie. Prosimy, ksiądz profesor.
Tak, dziękuję bardzo również panu Janowi za te słowa. Na pewno refleksja ciekawa, ale z drugiej strony tak do końca bym się nie zgodził też z panem Janem, dlatego że musimy pamiętać o jednym, że celem Bożego działania w naszym życiu nie jest karanie. Celem jest zbawienie człowieka, celem jest uszczęśliwienie człowieka. I Bóg, jeżeli na nas zsyła czy dopuszcza jakieś doświadczenie, jakąś trudną sytuację, to nie tyle chce nas ukarać, ile chce nas wychować. Chce nas uczyć wiary, chce nas uczyć może innego spojrzenia na życie, doprowadzić może do zmiany swojego postępowania. Na tym mu zależy. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył. I myślę, że też w ten sposób musimy patrzeć na wszystkie doświadczenia, także na to doświadczenie, które jest naszym udziałem aktualnie, udziałem całego świata, doświadczenie tego złośliwego wirusa.
Dziękujemy. Ksiądz profesor Grzegorz Szamocki w naszym studiu na antenie Radia Maryja. Prosimy. Halo.
Dobrze. Niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię, że na Dolnośląskie. No właśnie, ja właśnie pozdrawiam pięknie te słowa księdza profesora, oczywiście księdza. I właśnie tak chciałam powiedzieć, że ja się tak przekonałam, że Pan Jezus złego nic nie chce. No ja matka trojga dzieci, wnuki, ale będąc najmłodszą córką w Rabce, jeździłam kilka razy właściwie, bo to astma, i zauważyłam te dzieci z Downem. I ta babcia, pamiętam, jedna przyjechała z chłopczykiem, przepraszam. I właśnie ona mówi, zobaczcie, jak fajny ten chłopczyk. Faktycznie on się uczył, tu krówka, tu to, gdzieś na łąkę. I to dziecko, ale jakie wspaniałe, cieszy się, to co Pan Bóg dał. Ja mówię, tak, Pan Bóg dał. A on mówi, tak, tak. I inne dziecko, tak samo drugie znam z rodziny dalszej, też ma Downa. I to dziecko wspaniałe, on głośno mówi, ludzie się dziwili, bo jeździłam do miejscowości, tam są i szkoły średnie, i ten, i właśnie w mojej oczywiście rodzinnej, on gdzie indziej jest. I tego chłopczyka nieraz mówili, a jakoś tak dziwnie mówi, ale nieprawda, on pięknie się modli, głośno, z Downem. Druga sprawa, te dzieci właśnie są wspaniałe, inne chore, i to Pan Bóg daje nam przykład, właśnie na nich mamy patrzeć. No ja troje dzieci akurat wyuczyły się i nie, Bogu dzięki, wnucząc, nie mam takich chorych, ale widzę to, opiekując się starszymi, nieraz idę do starszej pani, bo już opiekunka na emeryturze, i mówię tak, no pomodlimy się, a kiedyś u jednego pana zapomniałam, tak szybko mówię, proszę panią, ale jeszcze trzeba się pomodlić. Ja mówię, tak, dziękuję. No i właśnie to jest piękne, że trzeba dać przykład dobry i uczyć się jeszcze najbardziej właśnie od maluszkich, od tych chorych dzieci. One są skarbem. One jednak są skarbem i pokazują nam właśnie prawdziwą wiarę. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz profesor.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem imię pani Lucyna chyba.
Tak, pani Lucyna.
Więc bardzo dziękuję za te słowa i takie świadectwo też, i rzeczywiście chyba głębokiej wiary, tak przynajmniej można to odebrać. Bo te słowa pani właśnie potwierdzają to, co już mówiłem wcześniej, zdaje się, do pani na początku, która telefonowała, że mamy te doświadczenia budujące, doświadczenia, które wyzwalają dobro, które wyzwalają miłość, i potem rodzą także radość większą. Tak więc nie wszystko to złe, które nas spotyka, to jakieś przykre doświadczenia są karą, ale Bóg nas właśnie w ten, a nie inny sposób prowadzi przez życie, żeby nas kształtować, żeby wyzwalać w nas więcej dobra, więcej miłości, więcej radości, więcej współczucia, więcej wrażliwości na innej, więcej poczucia odpowiedzialności, i wydaje się, że tak mamy na to patrzeć. Zresztą w tej Ewangelii, którą słuchaliśmy o uzdrowieniu tego człowieka niewidomego od urodzenia, tam też padło to pytanie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Nikt, ani on, ani jego rodzice, powiedział Jezus, ale stało się po to, aby się na nim objawiły sprawy Boże. A sprawy Boże właśnie wtedy się objawiają, gdy objawia się wola Boża, gdy objawia się Boże działanie w świecie, gdy objawia się ten wzrost miłości właśnie w rodzinach, w sąsiedztwie, gdziekolwiek jesteśmy, współczucia, wrażliwości, odpowiedzialności. I tego, wydaje się, teraz w tym aktualnym okresie też chyba się uczymy jako ludzie, można powiedzieć, całego świata. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Grzegorz Szamocki. Przypomnę, to audycja Szukając Słowa Bożego, będąca przygotowaniem nas do liturgii Słowa najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to czwarta niedziela Wielkiego Postu. Prosimy, halo.
Witam, dzwoni Marek z parafii Matki Bożej Fatimskiej z Gdańska. Witam księdza profesora, rektora. Dziękuję za wspaniałą katechezę, syntetyczną katechezę. w której ksiądz profesor zwrócił uwagę na bardzo istotny element tego małego właśnie pastuszka, który, to co ksiądz profesor podkreślił, no wykazał się to przede wszystkim pracowitością. To jest chyba bardzo ważna rzecz, żeby na to też zwracać szczególną uwagę, a też i to, że ksiądz profesor tutaj zwrócił też i uwagę na kwestię związaną tutaj przede wszystkim z to, co zawsze, ja mówię o sobie, ale my jako ludzie widzimy, że wszystko należy ogarniać ludzkim rozumem, a tu jednak ten element zaufania, na który ksiądz profesor zwrócił uwagę, chyba jest ważną rzeczą, szczególnie w kontekście tej ostatniej wypowiedzi księdza profesora, w kontekście tego, co obecnie jest. I myślę, że to właśnie zaufanie i trwanie w wierze to jest to, że w jakiś sposób, to ksiądz profesor podkreślił, otwiera nam oczy. Oczy na Jezusa Chrystusa i trwanie w tej wierze daje tą nadzieję, że rzeczywiście tutaj będzie człowiek jak gdyby tutaj dążył do tego, żeby być zawsze, obojętnie w jakiej sytuacji, ale w jedności z Bogiem. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, ksiądz profesor.
Dziękuję bardzo panu Markowi za takie no, trafne słowa, bo no, trzeba się z nimi w 100% zgodzić, a nawet w 110%, bo o to właśnie chodzi i w tych czytaniach z tej najbliższej niedzieli. Zresztą też staramy się to wskazać, chociażby podsumowując tę całą naszą refleksję tym psalmem 23, który jest tym psalmem responsoryjnym, międzylekcyjnym z tej niedzieli. To Pan nas prowadzi, nie brak mi niczego, nawet jeżeli przechodzimy przez ciemną dolinę. I to jest to Boże prowadzenie, to pewne prowadzenie, to najlepsze prowadzenie, bo Bóg nas kocha i dlatego to, co robi dla nas, to jest to najlepsze. On nie może nam nic złego czynić, nie może nas prowadzić, nie wiem, nad przepaść, tak żebyśmy potem no, sobie nie poradzili. On nas tak prowadzi, że sobie rzeczywiście poradzimy i w to mamy wierzyć, w to mamy ufać. Oczywiście nie wszystko jest dla nas jasne, bo musimy patrzeć na całą naszą rzeczywistość z perspektywy, można powiedzieć, życia wiecznego, czy wiary w życie wieczne, nie tylko z perspektywy doczesności, bo ta doczesność no, jest taka, jaka jest. Dzisiaj jest, jutro jej może nie być, czy się skończy, czy będzie zupełnie inna, niż byśmy sobie kiedykolwiek wyobrażali. Tak więc to zaufanie, o którym Pan Marek no, tak też to mocno podkreślał, to zaufanie jest właśnie tym kluczem do zrozumienia z jednej strony tych czytań, które mamy w tę czwartą niedzielę Wielkiego Postu, ale także kluczem do zrozumienia całego naszego życia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże księdzu profesorowi i Bóg zapłać i szczęść Boże Ojcu. Mnie w księdze Samuela Bóg poucza o znanej prawdzie, że jego myśli nie są moimi myślami, a jego ścieżki nie są moimi ścieżkami, co w praktyce oznacza pełną zgodę na słowa bądź wola Twoja. W innym miejscu otrzymuję potwierdzenie tej prawdy, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz miły jest mu ten, kto jest człowiekiem sprawiedliwym. A kto jest człowiekiem sprawiedliwym, to tylko wie ten, kto patrzy w serce człowieka, czyli Bóg. Charakterystyczną cechą Bożych wyborów jest również to, że Bóg wybiera to, co jest małe i nieznaczące w oczach świata. I świadomość tych specyficznych wyborów Boga rodzi się w przestrzeni wiary, do której zaproszony jest każdy człowiek, i wiara właśnie oświetla te przestrzenie życia, które są niewidoczne dla rozumu. Światło wiary, a więc w konsekwencji właściwe wybory i rozeznania dostępne są dla tych, którzy mają serca niepodzielone między Boga a propozycje świata. I żeby, jakby to powiedzieć, nie dostrzegać tego wszystkiego, a jednocześnie dostrzegać zamysły Boga, trzeba wpierw oślepnąć na to, co proponuje świat, i w tych okolicznościach dopiero może ukazać się Boża chwała. Jeżeli chodzi o wspomnianą winę, Pan Bóg w Starym Testamencie mówi, że to nie ja was karzę, to wy sami się karzecie, kiedy schodzicie z moich ścieżek. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz profesor.
Dziękuję bardzo panu Pawłowi, tak, za takie słowa, może można powiedzieć, chyba głęboko też i teologiczne, taka teologia duchowości mówiąca nam o tym zdaniu się na Boga, o tym zaufaniu, że Bóg prowadzi nas właśnie w sposób właściwy, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie przeniknąć tego Bożego prowadzenia, tego czasami nie potrafimy dostrzec sensu nawet tego, co Bóg robi. Pytamy dlatego właśnie, dlaczego Bóg nas tak, a nie inaczej prowadzi. Trudno przeniknąć to Boże prowadzenie, ale często trudno nam przeniknąć to Boże prowadzenie, ponieważ nasze oczekiwania są inne. I wtedy dochodzi niekiedy do rozczarowań, że Bóg nas zaskakuje swoim prowadzeniem, bo mieliśmy inne wyobrażenia, inne oczekiwania. I tutaj właśnie to głębokie zaufanie jest potrzebne. Zaufanie w to, że Bóg, to co Pan Paweł powiedział, że Bóg jest sprawiedliwy. A to, że Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że nie zrobi nam nic złego. Że On wie najlepiej, co czynić. Bo my mówimy potem, że człowiek jest też sprawiedliwy, ale człowiek jest sprawiedliwy wtedy, kiedy czyni to, co chce Bóg, czyli gdy czyni wolę Bożą, gdy troszczy się o Boży porządek, gdy troszczy się o Boże prawo, gdy respektuje ten porządek. A jeżeli poprzez swoje czyny niesprawiedliwe narusza ten porządek, no to wtedy sprzeciwia się. Wtedy właśnie postępuje niesprawiedliwie, tak jak to pan Paweł właśnie zaznaczył. Dlatego wszystko to, co jest ważne, to jest to zaufanie temu, że ten Bóg jest także i sprawiedliwy wobec nas. I w to my wierzymy i tę wiarę wyznajemy i pozostaje nam tylko prosić Boga, żebyśmy ją potrafili za tą wiarą zawsze też i żyć. Dziękuję.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego.
Szczęść Boże. Otóż ja mam takie przemyślenia. Czy Pan Bóg nie leczy naszej ślepoty takim właśnie błotem, jaki teraz nas zalewa? Czy to nie jest właśnie też do przemyślenia? A przecież dzieci znalazły się w domach. One były zagrożone w szkołach. I z każdego zła Pan Bóg wyprowadza dobro. Można też tak powiedzieć, że one znajdują się teraz u rodziców w domach. Szkoły są zamknięte. I to jest też jakiś czas na dobro, na nawrócenie. Może tyle. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za podzielenie się tą refleksją. Z pewnością ma pani oczywiście rację, bo to jest także lekcja, okazja do refleksji. Pan Bóg, to co cały czas tutaj mówimy dzisiaj, próbujemy sobie to jak gdyby przybliżyć. Pan Bóg nas prowadzi różnymi drogami, ale pamiętajmy, że na przykład Pan Bóg, gdy stworzył swój naród, uczynił go świętym, powołał go, prowadził go przez pustynię. A pustynia to nie było w tamtych czasach, przejść przez pustynię to było bardzo coś strasznego. To była ziemia jałowa, z której nie można było wydobyć żadnego pokarmu. Można było pracować i się trudzić, ale ona nic nie dała. Dalej to była ziemia pełna jadowitych wężów, żmij, tak więc skorpionów, więc ziemia, można powiedzieć, która, w której było cały czas zagrożenie śmierci. Ale na tej pustyni Pan Bóg prowadził przez tę pustynię ludzi i na tej pustyni wychowywał swój lud. I uczył przede wszystkim zaufania. Uczył, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To czytamy, zdaje się, że w 8 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie właśnie autor mówi nam o tej wędrówce Izraelitów przez pustynię. Więc to może też jest taki ten czas, który przeżywamy, to możemy też traktować jako taką naszą trochę i wędrówkę przez pustynię. Z jednej strony czas do refleksji, do zastanowienia się nad swoim życiem, nad swoją wiarą, nad swoją relacją do Boga i do innych ludzi, zwłaszcza do najbliższych, ale także jako taki czas, w którym mamy trochę i pracować nad sobą, może się uczyć czegoś jeszcze bardziej, chociażby odpowiedzialności, współczucia, wyrozumiałości, cierpliwości. Tak więc jest to też, tak jak pani, zdaje się, znów jeżeli dobrze usłyszałem, jak pani Bogumiła powiedziała, jest to też i pewna lekcja dla każdego z nas, a przynajmniej może być. Dziękuję.
Dziękujemy. Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Dzień dobry, można już?
Jesteśmy na antenie.
Dobrze. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć tylko kilka słów ode mnie, że wierni, nie obawiajmy się koronawirusa, bo to jest tylko kara za nasze grzechy, takie jak homoseksualizm czy inne LGBT, łosie, jelenie.
No, rozmawialiśmy już o tym, ten temat był podjęty, chyba że ksiądz profesor jeszcze chce w jakiś sposób...
Nie, myślę, że to nie mam nic do powiedzenia, bo nie, no, nie zgadzam się z tym.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, mówi Anna z Małopolski.
Prosimy, Pani.
Ja chciałam się odnieść do listu świętego Pawła, do Efezjan. Bardzo lubię to zdanie właśnie, że niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. I arcybiskup Depo w swoich rekolekcjach, znaczy w rekolekcjach narodowych, powiedział takie piękne zdanie, że święci są jak gwiazdy, trudno je dosięgnąć, ale one oświetlają naszą drogę. I przekładając to na taki laicki język, bardzo prosty, to można powiedzieć, że mierz w księżyc, bo jak spadniesz, to i tak będziesz wśród gwiazd. A jeżeli mamy tylu świętych, każdy z nich przeszedł inną drogę, to zawsze w każdym z nich możemy znaleźć jakiś przykład, jak sobie poradzić z tym problemem. Oczywiście to się łączy teraz z wieloma innymi tematami, takimi jak modlitwa, czytanie Biblii, kto może adoracja i tak dalej, ale głównie chodzi o tą myśl, że właśnie, żeby uczepić się tej myśli, że jesteśmy światłością, że nie jesteśmy już ciemnością, tylko światłością. Dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję za te, myślę, też i trafne, i ciekawe spostrzeżenia i też podzielenie się swoją wiarą i swoją refleksją nad wiarą. No to, co czytamy w liście do Efezjan, to właśnie niegdyś byliście ciemnością, a staliście się dziećmi światłości. I to bycie dzieckiem światłości to jest właśnie łaska, jaką daje nam Chrystus. To jest to światło, które mamy od samego Chrystusa. Jesteśmy dziećmi światłości, gdyż mamy to światło pochodzące od Niego. Mamy Jego naukę, mamy Jego Ewangelię. Mamy Jego spojrzenie na życie i to czyni nas właśnie tymi dziećmi światłości. Mimo że niegdyś byliśmy ciemnością, i to też o tym trzeba nam pamiętać właśnie, że niegdyś byliśmy w ciemności, ale Bóg dał nam tę łaskę, że jesteśmy w świetle. Możemy żyć w świetle, jakie od Chrystusa otrzymujemy. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Grzegorz Szamocki. Ostatnie słowa podsumowania, też pozdrowienia, gdyż taką mamy tradycję. Dziękujemy za tę współpracę. Najpierw nadesłanie plików z rozważaniami, a teraz ten kontakt telefoniczny w rozmowie z naszymi radiosłuchaczami.
Bardzo dziękuję za wspólne rozważanie tego słowa na czwartą niedzielę Wielkiego Postu w takiej sytuacji nietypowej, ale spróbujmy także ten czas przeżyć właśnie w duchu tych słów, które słyszeliśmy, w duchu tego, co Bóg do nas kieruje. Nie szukajmy, tak jak mówi Jezus, winnych, ale zwróćmy na siebie uwagę, na ile rzeczywiście my wierzymy w to, że Bóg nas także i w takiej sytuacji prowadzi. I starajmy się odkrywać też i dobro w tej sytuacji. Starajmy się to odkrywać, dostrzegać dobro, uczyć się dobra i okazywać to dobro innym. Tak więc niech to będzie także i ten czas święty dla nas. Święty czas, który daje nam Bóg, święty czas, który daje nam Bóg po to, abyśmy się do Niego zbliżyli, abyśmy się uczyli naszej wiary. To tyle, co chciałbym powiedzieć, a pozdrowić, no to chyba tylko wszystkie służby, które troszczą się o nasze bezpieczeństwo i o to, abyśmy mogli szczęśliwie przeżyć ten czas i bezpiecznie przeżyć ten czas zagrożenia epidemicznego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich z radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Ta audycja realizowana jest w każdy piątek na naszej antenie do godziny 18:15. Możemy ją następnie odnaleźć na naszych stronach internetowych www.radiomaria.pl, również w ramach niedzielnej katechezy o godzinie 8:20 możemy wysłuchać skrótu tej audycji, by w ten sposób lepiej, głębiej, pełniej przeżyć niedzielę jako Dzień Pański, byśmy bardziej świadomie mogli zatrzymać się nad Słowem Bożym, które Bóg do nas kieruje, Słowem, które jest dla nas drogą, prawdą i życiem.